Mary wstał ziewając. Kilka godzin snu nie zadowoliło go wcale. Był zmęczony i trochę niespokojny. Brakowało mu Pipina. Czuł się piątym kołem u wozu, podczas gdy wszystkich towarzyszy zaprzątały plany doniosłego przedsięwzięcia, którego celu i wagi hobbit nie pojmował. — Gdzie jest Aragorn? — spytał. — W górnej komnacie wieży — odparł Legolas. O ile mi wiadomo, nie spał ani nie odpoczywał wcale. Poszedł na górę przed paru godzinami, mówiąc, że musi zebrać myśli. Tylko jego krewniak, Halbarad, dotrzymuje mu towarzystwa. Czuję, że nękają go jakieś wątpliwości, czy może troski. Dziwni ludzie ci jego pobratymcy, powiedział Legolas. Postawę mają tak wspaniałą, że jeźdźcy Rohanu wyglądają przy nich niemal na młodzieniaszków, a twarze surowe, zniszczone niby skała od wichrów i słoty, podobnie jak Aragorn, i przeważnie milczą. Ale podobnie jak Aragorn, jeśli się odzywają, mówią bardzo dwornie, rzekł Legolas. Czy zwróciłeś uwagę na braci, Elladana i Elrohira? Ci noszą jaśniejsze płaszcze, a piękni są i pogodni jak książęta elfów. Nic w tym zresztą dziwnego, to przecież synowie Elronda z Rivendell. Dlaczego oni także przybyli tutaj? Może wiesz, Legolasie, spytał Mary. Był już ubrany i zarzucił na ramiona swój szary płaszcz. Wszyscy trzej poszli w stronę rozwalonej bramy grodu. Słyszałeś, że stawili się na wezwanie, rzekł Gimli. Powiadają, że w Rivendell otrzymano wiadomość. Aragorn potrzebuje wsparcia swych pobratymców, niech Dunedainowie pospieszą do Rohanu. Skąd jednak ta wieść nadeszła, nie wiadomo na pewno. Ja myślę, że przysłał ją Gandalf. Nie, raczej Galadriela, powiedział Legolas. Czyż nie zapowiadała przez usta Gandalfa przybycia szarej drużyny z północy? Masz słuszność, przyznał Gimli. Piękna pani ze Złotego Lasu. Galadriela umie czytać w sercach i zgaduje ich pragnienia. Szkoda, że my też nie wezwaliśmy tajemnie naszych współplemieńców, Legolasie. Legolas stał przed bramą i wpatrywał się bystrymi oczami w dal, na północ i na wschód. Piękną twarz powlókł mu teraz cień smutku. Myślę, że nie przyszliby i tak, odparł. Po cóż mieliby spieszyć na spotkanie wojny, skoro wojna już wkracza w ich własne granice? Długą chwilę rozmawiali, przechadzając się, o różnych momentach pamiętnej bitwy, a potem zeszli spod rozbitej bramy i minąwszy usypane wzdłuż drogi mogiły poległych, wspięli się na helmowy szaniec i spojrzeli z góry na zieloną roztokę. Kopiec śmierci już wznosił się pośród równiny, czarny, ogromny, kamienisty, a wokół trawa zczerniała, stratowana ciężkimi stopami chłornów. Damlengindowie i inni ludzie pracowali, naprawiając zburzone wały, usuwając szkody na polach i w zewnętrznych murach obronnych. Mimo tej krzątaniny dziwny spokój panował w okolicy, jakby zmęczona dolina odpoczywała po straszliwej burzy. Trzej przyjaciele wkrótce musieli wracać na obiad do sali zamkowej. Król już tam był, a gdy weszli, zawołał Meriadoka i wyznaczył mu miejsce obok siebie.
Inaczej to sobie planowałem, rzekł. Bo nie jest tutaj tak pięknie jak w moim pałacu w Edoras. A przy tym brakuje twego przyjaciela, którego pragnąłbym również mieć przy sobie. Ale nie prędko pewnie będziemy mogli zasiąść razem za stołem w Meduseld. Nawet gdy tam wrócę, nie pora będzie na uczty. Tymczasem więc tutaj jedzmy, pijmy i rozmawiajmy, póki czas pozwala. Potem zaś pojedziesz ze mną.
Doprawdy? Wykrzyknął Mary zaskoczony i uradowany. To wspaniale. Nigdy chyba nie był równie wdzięczny za łaskawe słowo.
Obawiam się, że tylko zawadzam w tej wyprawie, wyjąkał. Ale chciałbym się przydać i gotów bym wszystko zrobić. Wszystko!
Nie wątpię, rzekł król. Kazałem przygotować dla ciebie dzielnego górskiego kucyka. Nie da się on prześcignąć dużym koniom na drogach, które nas czekają. Pojadę bowiem stąd górskimi ścieżkami, nie zaś przez równinę, tak, że po drodze do Edoras zawadzimy o Dunharrow,
gdzie czeka na mnie Eowina. Jeśli chcesz, będziesz moim giermkiem. Czy znajdzie się w tutejszej warowni zbroja stosowna dla mojego przybocznego giermka, Eomerze?
Zbrojownia tu skromna, odparł Eomer. Ale może się dobierze lekki hełm. Zbroi ani miecza nie mamy na jego miarę.
Miecz mam, oświadczył Mary, zsuwając się ze stołka i dobywając z czarnej pochwy małe błyszczące ostrze. W nagłym porywie czułości do dostojnego starca przykląkł na jedno kolano i ucałował królewską rękę.
Królu Teodenie, zawołał. Czy pozwolisz, bym na twych kolanach złożył miecz Meriadoka z Szajeru? Czy przyjmiesz moje usługi?
Szczerym sercem przyjmuję, odparł król i kładąc długie, starcze dłonie na ciemnej czuprynie hobbita, pobłogosławił go uroczyście.
Wstań, Meriadoku, rycerzu Rohanu, domowniku królewskiego dworu w Meduseld, rzekł. Weź swój miecz i niech ci służy szczęśliwie i sławnie.
Będziesz mi ojcem, miłościwy królu, powiedział Meriadok.
Przez krótki już tylko czas, odparł Teoden.
Tak rozmawiali przy stole, aż wreszcie Eomer powiedział. Królu, zbliża się godzina, którą wyznaczyłeś. Czy mam rozkazać, by zagrały rogi? Gdzie się podziewa Aragorn? Miejsce jego jest puste, nie jadł nic.
Przygotujmy się do odjazdu, rzekł Teoden. Ale uprzedźcie zaraz Aragorna, że wkrótce pora wyruszać.
Król ze swą świtą i z Meriadokiem u boku zszedł spod bramy grodu na Błonia, gdzie gromadzili się jeźdźcy. Wielu już siedziało na koniach. Zastęp był liczny, bo król zostawiał w grodzie tylko niezbędną, szczupłą załogę. Wszyscy inni ciągnęli do Edoras na wielki przegląd sił zbrojnych. 1000 włóczników odmaszerowało już nocą, lecz około 500 miało towarzyszyć królowi. W większości byli to ludzie z pól i dolin zachodniej Bruzdy. Strażnicy trzymali się nieco na uboczu, w porządnym szyku, milczący, uzbrojeni we włócznie, łuki i miecze. Ubrani byli w ciemnoszare płaszcze z kapturami naciągniętymi na hełmy. Konie mocne i szlachetnej krwi, sierść jednak miały szorstką i niewypielęgnowaną. Jeden z pustym siodłem czekał na jeźdźca, wierzchowiec Aragorna, Rohirryn, którego strażnicy przywiedli z północy. W rynsztunku ludzi, ani też w rzędach końskich nie lśniły drogie kamienie, złoto czy inne ozdoby. Dunedainowie nie mieli godeł ani odznak, z wyjątkiem srebrnej klamry w kształcie promienistej gwiazdy spinającej płaszcz na lewym ramieniu. Król dosiadł śnieżno-grzywego, a Mary wskoczył na grzbiet kucyka, który się zwał Styba. W tej samej chwili od strony bramy ukazał się Eomer, a za nim Aragorn i Halbarad z długim drzewcem omotanym czarną płachtą w ręku oraz dwaj wysmukli rycerze, którzy zdawali się ani starzy, ani młodzi. Synowie Elronda tak byli do siebie podobni, że mało kto ich odróżniał. Obaj mieli ciemne włosy, siwe oczy i piękne rysy elfów, ubrani zaś byli jednakowo, w lśniące kolczugi pod srebrzysto-szarymi płaszczami. Za nimi szli Legolas i Gimli. Merry jednak nie mógł oczu oderwać od Aragorna, zdumiewając się zmianą, jaka w nim zaszła, jak gdyby w ciągu jednej nocy przybyło mu wiele lat. Twarz miał posępną, zszarzałą i znużoną. — Dręczy mnie rozterka, królu — rzekł, przystając obok królewskiego wierzchowca. — Otrzymałem dziwną radę i widzę przed sobą nowe niebezpieczeństwa. Długo biłem się z myślami i muszę niestety zmienić poprzednie plany. Powiedz mi, królu Teodenie, jak długo potrwa marsz stąd do Dunharrow?
Od południa upłynęła już godzina, odpowiedział za króla Eomer. Dojedziemy do warowni przed wieczorem trzeciego dnia. Będzie wtedy pierwsza noc po pełni księżyca, a następnego dnia zbiorą się wezwane przez króla do Edoras wojska. Nic się w tym planie przyspieszyć nie da, jeśli mamy zgromadzić wszystkie siły Rohanu.
Aragorn chwilę milczał. 3 dni, szepnął wreszcie, zanim się rozpocznie przegląd sił. Rozumiem jednak, że nie można tych terminów skrócić. Podniósł wzrok
i łatwo było zgadnąć, że powziął jakąś decyzję, bo twarz mu się rozjaśniła. Wobec tego za twoim, królu, pozwoleniem muszę wytyczyć sobie i swoim pobratymcom inne plany. Pojedziemy własną drogą i już nie będziemy się dłużej kryli. Skończył się dla mnie czas działania w ukryciu. Pospieszę na wschód najkrótszą drogą, ścieżką umarłych.
Ścieżką umarłych? Powtórzył Theoden i zadrżał. Dlaczego o niej wspominasz?
Eomer odwrócił się i spojrzał Aragornowi w oczy. Merry miał wrażenie, że twarze stojących w pobliżu rycerzy, którzy dosłyszeli te słowa, pobladły nagle.
Jeśli rzeczywiście istnieje ta ścieżka, ciągnął Theoden, jej brama jest w Dun Harrow, ale nikt z żyjących tą drogą nie przejedzie.
Niestety, Aragornie, przyjacielu, miałem nadzieję, że ramię przy ramieniu wyruszymy na wojnę, odezwał się Eomer. Lecz skoro wybrałeś ścieżkę umarłych, musimy się rozstać i mało jest prawdopodobne, byśmy kiedykolwiek znów się spotkali na słonecznym świecie.
Mimo to poszukam tej drogi, odparł Aragorn. Lecz nie wątpię, że w boju znajdziemy się, Eomerze, znów razem, choćby cała potęga Mordoru stanęła między nami.
Zrób wedle swojej woli, Aragornie, powiedział Theoden. Może twój los każe ci właśnie obierać ścieżki, na które inni nie ważą się wstąpić. Rozłąka z tobą zasmuca mnie i uszczupla moje siły. Teraz jednak pora ruszać górskimi drogami. Nie ma czasu do stracenia. Bądź zdrów, Aragornie.
Bądź zdrów, królu Theodenie. Jedź po nową sławę.
Bądź zdrów, Merry.
Zostawiam cię w dobrych rękach. Nie mogłem spodziewać się dla ciebie tak pomyślnej odmiany, gdy ścigaliśmy bandę orków aż pod las Fangorn. Legolas i Gimli będą nadal wędrować ze mną, ale nie zapomnimy o tobie.
Do widzenia, powiedział Merry.
Nie mógł wykrztusić nic więcej, czuł się bardzo mały. Wszystkie te posępne słowa brzmiały dla niego zagadkowo i przygnębiały go. Bardziej niż kiedykolwiek tęsknił za niewyczerpanym humorem wesołego Pipina.